which is one major part of the teaching of the Bible.
Teraz chciałbym zabrać głos na temat żniwa, który zalicza się do najważniejszych części w biblijnej nauce o dniach ostatecznych. Temat żniwa przewija się przez całą Biblię od pierwszej do ostatniej księgi. Pojawił się wraz z Noem, kiedy Bóg obiecał mu, że jak długo będzie trwała ziemia, tak długo będą po sobie następowały okresy siewu i żniw. Ale chciałbym zacząć od piątej księgi Mojżeszowej, w której znajdujemy instrukcje dane Izraelowi przez Mojżesza, tuż przed wejściem do Kanaanu. Mojżesz dał Izraelczykom bardzo ważne instrukcje dotyczące tego, jak mają postępować, aby dostąpić błogosławieństwa wynikającego z dziedzictwa, do którego Bóg ich wprowadzał. Zacznijmy czytać od piątej księgi Mojżeszowej, rozdziału 11, wersetów 13 i 14. Musimy pamiętać, że Izraelici wyszli wtedy z Egiptu, kraju nizinnego o stosunkowo małych opadach deszczu. Głównym źródłem wody była w nim rzeka Nil. Egipcjanie używali urządzeń zwanych szadów, przy pomocy których napełniali wiadra wodą z Nilu i wlewali ją do małych kanałów, którymi płynęła na pole uprawne. W pewnym sensie woda pozostawała pod kontrolą Egipcjan. Dlatego Mojżesz powiedział Izraelitom, że ziemię, do której idą, aby ją posiąść, pokrywają wzgórza i doliny, a deszcz otrzymają z nieba wtedy, gdy będą go potrzebowali, pod warunkiem, że okażą Bogu posłuszeństwo i wierność. Taka jest obietnica. W Biblii prawie każda obietnica żniw związana jest z deszczem. Musimy zrozumieć, że żniwa zależą od deszczu. To oczywiście dotyczy wszystkich krajów, ale w Izraelu ta zależność jest szczególnie widoczna. Dlatego, że tam faktycznie są tylko dwie pory roku. Sucha i gorąca oraz chłodna pora deszczowa. Wiosna trwa bardzo krótko, a jesieni właściwie nie ma wcale. W okresie suchej i gorącej pory roku, która zazwyczaj trwa od kwietnia do końca września, całkowicie nie ma opadów deszczu. Następnie na początku zimy, pory chłodnej i deszczowej, spada deszcz, zwany wczesnym deszczem. W Biblii określa się też ten deszcz jako jesienny. Opady tego deszczu w rolnictwie oznaczają rozpoczęcie upraw polowych, które kończą się żniwami. Zwykle są to największe opady deszczu obejmujące cały kraj. Później w okresie całej zimy opady występują sporadycznie, aż do wystąpienia tak zwanego deszczu późnego, zwanego też w Biblii deszczem wiosennym. Ten deszcz pada zwykle w okolicach święta Paschy, to znaczy w pierwszym miesiącu biblijnego roku. U nas jest to okres Wielkanocy przypadający na marzec lub kwiecień. Deszcz ten powoduje, że wysiane ziarno zaczyna kiełkować. Jeśli zabrakłoby wczesnego lub późnego deszczu, to żniwa byłyby nieudane. Tak więc deszcz bezpośrednio wiąże się ze żniwami. W obietnicy danej Izraelowi Mojżesz wymienia nie tylko wspomniane dwa rodzaje deszczu, ale także trzy główne rodzaje zbiorów. Zboża, moszczu, winogron, wina i oliwy. Te trzy rodzaje zbiorów przewijają się w całym Starym Testamencie. Przeczytajmy fragment Pisma Świętego, który o tym mówi. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 11, wersety 13 i 14. A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, to mówi Bóg, które ja wam dziś daję, miłując Pana Boga waszego i służąc Mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię. Wtedy dam deszcz ziemi waszej, we właściwym czasie. Zwróćcie uwagę, że deszcz to dar od Boga. Biblia podkreśla, że deszcz pozostaje wyłącznie pod Jego kontrolą. Jesienny i wiosenny, albo wczesny i późny. A Ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz, wino i swoją oliwę. To są te trzy rodzaje żniw, o których mówi cała Biblia, w tym Księga Objawienia. Biblia objawia, że deszcz jest symbolem wylania Ducha Świętego. Historia Kościoła dowodzi, że miało w niej miejsce wczesne i późne wylanie Ducha Świętego, odpowiadające wczesnemu i późnemu deszczowi. Wczesny deszcz Ducha Świętego został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy na pierwszy Kościół i było to powszechne wylanie Ducha Świętego w całym ówczesnym Kościele. Zapoczątkowało ono procesy, które mają przyczynić się do zbioru plonów. Później Duch Święty był wylewany sporadycznie, przynajmniej raz w każdym wieku, w różnych miejscach. Ale owo wylanie nie obejmowało całego Kościoła. Według mojego rozumowania, późne wylanie deszczu Ducha Świętego, późny deszcz, rozpoczęło się wraz z początkiem XX wieku, faktycznie 1 stycznia 1900 roku. Wymieniam 1 stycznia, ponieważ w tym właśnie dniu 1900 roku w szkole biblijnej w Topeka w Kansas młoda kobieta, studentka, udała się do nauczycieli tej szkoły i poprosiła, aby włożyli na nią ręce, gdyż pragnie przyjąć Ducha Świętego zgodnie z nowotestamentowym wzorem. Oni nie wierzyli, że rezultatem może być mówienie innymi językami, ale zrobili to, o co ich prosiła, a ona zaczęła mówić innymi językami. W pewnym sensie w ten sposób nastąpił przełom w sprawie Ducha Świętego. Później, w 1904 roku, nastąpiło wylanie na Azusa Street w Los Angeles. Pod koniec ubiegłego wieku również miały miejsce pewne wydarzenia wskazujące na wylanie Ducha Świętego, na przykład w Armenii. Tak czy inaczej, powtórne wylanie Ducha Świętego na cały Kościół miało miejsce na początku tego wieku. W trakcie ostatnich 90 lat, ogólnie rzecz biorąc, wszystkie kraje i części Kościoła doświadczyły jakiegoś rodzaju nawiedzenia dzięki nadprzyrodzonej mocy Ducha Świętego. Wierzę, że nastąpiła pora późnego deszczu. Wiele nas jeszcze czeka, ale musimy pamiętać, że deszcz w znaczeniu fizycznym i deszcz w znaczeniu duchowym jest nieodzowny, aby mogły się odbyć żniwa. Jeżeli tego nie pojmiecie, to rozminiecie się z Bożym celem wobec waszego życia. Ja uczestniczę w ruchu zielonoświątkowym od 50 lat. Niektórzy nazywają tych ludzi zielonoświątkowcami, inni charyzmatykami, a jeszcze inni fanatykami. Jeśli należą do naszego kościoła, to są charyzmatykami, a jeśli do innego, to fanatykami. Ale bez względu na to, jakiej używa się nazwy, ludzie ci dzielą się na tych, którzy rozumieją cel wylania Ducha Świętego i na tych, którzy tego nie rozumieją. Ci, którzy tego nie rozumieją, tworzą małe duchowe kluby, które można by nazwać Niech mnie Bóg błogosławi. Spotykają się razem, mówią o głębokich duchowych prawdach, mają bardzo gruntowne studia biblijne. Spotykają się w niedzielę rano, ściskają sobie wzajemnie ręce ze słowami: niech Cię Bóg błogosławi, bracie. Do zobaczenia w następną niedzielę. Ale tak naprawdę nie ma to duchowego wpływu na ludzi obok nich. Drugą grupę stanowią ci, którzy wiedzą, że celem zesłania deszczu jest żniwo. Zwykle nie są oni gruntownie przygotowani, wykształceni, ani szczególnie inteligentni, ale potrafią zrozumieć, że deszcz warunkuje żniwo, czyli pozyskanie dusz dla Królestwa Bożego. Tacy ludzie odwracają bieg życia całych narodów. Rozumieją Boże cele. Dlatego chcę podkreślić z całą mocą, że deszcz jest dany ze względu na żniwo. Nie jest dany po to, aby nas bardziej uduchowić, czy szczególnie ubłogosławić, ale po to, abyśmy stali się efektywnymi pracownikami w czasie Bożych żniw. Otwórzmy księgę proroka Jeremiasza i odnajdźmy rozdział 5, wersety 23 i 24. Jeremiasz strofuje tutaj współczesnych mu Izraelitów za to, że byli zajęci sami sobą, swoimi cielesnymi sprawami, ślepi oraz głusi na to, co Bóg robi. Oto co mówi Jeremiasz, 5 rozdział, wersety 23 i 24. Lecz ten lud, to znaczy Izrael w czasach Jeremiasza, ma serce krnąbrne i przekorne. Odstąpili i odeszli. Zobaczcie w następnym wersecie, jakie są tego dowody. I nie pomyśleli w swoim sercu: bójmy się Pana, naszego Boga, który daje w czasie właściwym zarówno deszcz wczesny, jak i późny, który nam zapewnia ustalone tygodnie żniwa. Zauważcie, że Bóg zsyła deszcz, który zapewnia ustalone tygodnie żniwa. Błąd, który popełnili Izraelczycy, polegał na tym, że nie zdawali sobie sprawy z tego, że otrzymanie deszczu zależy całkowicie od Boga i że deszcz warunkuje żniwa. Oni nie rozumieli Bożego celu. W księdze Jeremiasza czytamy, że Bóg zapewnia, rezerwuje ustalone tygodnie żniwa. Kilka lat temu ta prawda stała się dla mnie wielkim objawieniem. Nieco wcześniej byłem w restauracji i wybrałem stolik, ale kiedy usiadłem, zauważyłem na nim małą karteczkę z napisem "zarezerwowane", co znaczyło, że nie mogę przy nim siedzieć. Kiedy potem przeczytałem ten fragment z księgi Jeremiasza, zrozumiałem, o co chodzi. Bóg położył taką małą karteczkę na kilku krótkich tygodniach, w czasie których żniwo musi zostać zebrane. Bóg je zarezerwował. Powiedział: szatanie, te tygodnie nie będą należały do Ciebie, bo wyznaczyłem je na zebranie żniwa. Nie miesiące, ale tygodnie. Ci z Was, którzy pracują na roli, doskonale wiedzą, że jest w roku okres szczególnie intensywnej pracy, kiedy wszyscy wychodzą w pole. Są to żniwa. W Księdze Przypowieści, 10 rozdziale, 5 wersecie czytamy. Syn, który zbiera w lecie, jest rozumny, lecz syn, który zasypia w żniwa, przynosi hańbę. Przynosi hańbę, dlatego że w tym okresie, kiedy każdy jest potrzebny i każdy powinien być gotowy i aktywny, on śpi. Taki syn przynosi ojcu hańbę. Ojciec wstydzi się za niego. Jak myślicie, czy są tacy ludzie w kościele, którzy przynoszą ojcu hańbę, ponieważ przesypiają żniwa? Siedzą w kościele, słuchają kazań, śpiewają pieśni, ale śpią całkowicie nieświadomi, że trzeba zebrać żniwo. Czy może to dotyczyć kogoś z was? Czy zaliczacie się do takich ludzi? Czy pamiętacie, co mówiłem o samolubstwie? To jest jeszcze jeden aspekt. Cieszymy się własnym duchowym dobrem, swoimi duchowymi darami, umiejętnością posługiwania się duchowym językiem, ale śpimy w czasie żniwa. Otwórzmy drugi rozdział Księgi Joela. W tym proroctwie Joela znajdujemy duchowy odpowiednik naturalnych żniw. Nie będziemy dokładnie analizować całego proroctwa Joela, ale składa się ono z trzech części odpowiadających trzem rozdziałom. Część pierwsza mówi o zniszczeniu, część druga o odnowieniu, a trzecia o sądzie. Odnowienie nastąpi za sprawą deszczu, który symbolizuje Ducha Świętego. Werset 23 brzmi: A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny, wczesny, który spadł w początkowym okresie istnienia Kościoła. I ześlę wam jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. Deszcz wiosenny, tak zwany późny deszcz, pada w okresie Paschy, w marcu lub kwietniu. Zauważcie, że dzięki zesłaniu deszczu, Księga Joela, 2 rozdział, 24 werset, klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem, winem i oliwą. Jakie są trzy główne rodzaje plonów? Zboże, wino i oliwa. Co umożliwiło te plony? Późny deszcz. Co jest duchowym odpowiednikiem późnego deszczu? Dowiadujemy się tego z Księgi Joela, 3 rozdziału, 1 wersetu. A potem wyleję mojego ducha. Wczoraj mówiliśmy o tym, kiedy zostanie wylany duch. Zostanie wylany wtedy, gdy lud Boży połączy się razem, zacznie pościć, modlić się i wołać do Boga. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Piotr zacytował pierwszy werset z 3 rozdziału Księgi Joela w dniu Pięćdziesiątnicy, mówiąc, że stało się to, co zostało zapowiedziane przez proroka Joela. Piotr nie powiedział, a potem wyleje, tylko użył sformułowania, stanie się w ostateczne dni. Jeśli przyjrzycie się dokładnie temu fragmentowi, zamieszczonemu w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, to stwierdzicie, że Piotr zacytował te oto Boże słowa. Wyleję z ducha mego, część mojego ducha. A Księga Joela, 3 rozdział, 1 werset podaje. Wyleję mojego ducha, to znaczy wyleję cały zasób, wszystko opróżnię na wszelkie ciało. Kiedy jako dobry zielonoświątkowiec w latach 60. zetknąłem się z ruchem charyzmatycznym, byłem zaszokowany. Pomyślałem sobie w ten sposób. Anglikanie, prezbiterianie, baptyści? Przecież oni nie mają żadnego prawa do Ducha Świętego. To jest zarezerwowane dla nas, zielonoświątkowców. Ale Bóg uprzejmie przypomniał mi, że Anglikanie, prezbiterianie, baptyści czy inni też mają ciała. A w Biblii czytamy, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Bóg, zanim wylał ducha, nie pytał mnie o zdanie. Po prostu to uczynił. Ale żyje jeszcze wielu, na których duch nie został wylany. Ruth mówiła nam wcześniej o świecie muzułmańskim. Na prawie miliard muzułmanów spadło zaledwie kilka kropel. Statystyki dotyczące współczesnego świata są interesujące. Chińczyków jest ponad miliard. Inaczej mówiąc, co piąty człowiek na świecie to Chińczyk. Nie da się mówić o zdobyciu narodów dla Chrystusa bez zdobycia Chińczyków. Nieco mniejszą populację w świecie stanowią muzułmanie. Oni też mają ciała. Na nich też zostanie zesłany duch, bo Bóg powiedział, wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Potem wymienia niezwykłe znaki zapowiadające dni ostateczne. Krew, ogień i słupy dymu, zanim przyjdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Przejdźmy teraz do Nowego Testamentu. Przeczytajmy jeszcze raz następujący fragment z Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału, 39 wersetu. A żniwo to koniec świata. Bracia i siostry, musimy pamiętać, że ten świat nie będzie trwał wiecznie. Jaka jest wasza reakcja na tę wiadomość? Czy mówicie chwała Panu? Ja mówię. Nie chcę, żeby ten świat trwał wiecznie, jest zły i staje się coraz gorszy. To dobra wiadomość, że nie będzie trwał wiecznie. Zbliżamy się już do przełomowego wydarzenia w dziejach, czyli żniwa. A żniwo to koniec świata. Kiedy miałem nastawienie do świata racjonalistyczne, a nie idealistyczne, czytywałem brytyjskiego poetę T.S. Eliota. Nie zachęcam was do tego, ale w jednym ze swoich utworów napisał coś takiego. Te światy krążą jak wiekowe kobiety, co na opał węgli szukają na parcelach pustych. Mylił się. Świat nie pozostanie bez spełnienia. Świat zmierza do punktu kulminacyjnego, do dnia ostatecznego. Bóg dotrzymuje słowa. Żniwo zamknie dzieje, będzie końcem świata. Koniec w tym przypadku oznacza spełnienie, dokonanie świata. Wszystkie wątki zostaną połączone w jednym punkcie kulminacyjnym. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment z Nowego Testamentu, który dokładnie wiąże się z tym wszystkim, o czym mówimy. List Jakuba, 5 rozdział, 7-8 werset. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Aż do kiedy? Aż do przyjścia Pana. Na co czekamy? Czekamy na przyjście Pana. Musimy być cierpliwi aż do tego momentu. Dalej zacytowany wcześniej werset brzmi: oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, to jest żniw, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Zauważcie, że żniwo nie może być zebrane, dopóki nie spadnie wczesny i późny deszcz, bez względu na to, jak bardzo rolnik tego pragnie. Ta prawda odnosi się również do sfery spraw duchowych. Jakub powiada, 5 rozdział, 8 werset. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Co jest momentem kulminacyjnym? Przyjście Pana. Ale ono może nastąpić dopiero po zebraniu żniwa, a to z kolei może się stać wtedy, kiedy spadnie późny deszcz. Zatem Biblia nie podaje dokładnego czasu trzech kolejnych wydarzeń. Pierwsze, nadejście późnego deszczu. Drugie, zbioru żniwa. Trzecie, przyjścia Pana. Nikt nie zna dnia ani godziny przyjścia Pana. Nie zna nawet roku, ale wierzę, że ono już się zbliża. Prawdopodobnie nastąpi szybciej, niż większość z nas to sobie wyobraża. Nie twierdzę, że to będzie w tym tysiącleciu, ale myślę, że przyjdzie wcześniej, niż większość z nas się tego spodziewa. W każdym razie przyjdzie zgodnie z ustalonym boskim porządkiem. Sprawy muszą układać się tak, jak Bóg je zaprogramował. Najpierw późny deszcz, następnie żniwa, zebranie dusz i przyjście Pana. Ze względu na eksplozję demograficzną na początku przyszłego tysiąclecia, ludzkość będzie liczyła 6 miliardów. To wielkość trudna do pojęcia. Jeśli nastąpi nieograniczone wylanie Ducha Świętego na Kościół i na ludzi, którzy nic nie wiedzą o chrześcijaństwie, jeśli Kościół pozna jego cel, będzie przygotowany i posłuszny i wyjdzie w mocy Ducha wyposażony w ponadnaturalne dary Ducha, to całkowicie możliwe, że w ciągu jednej dekady zostanie zbawionych więcej dusz niż na przestrzeni całych dotychczasowych dziejów Kościoła. Osobiście uważam, że to będzie miało jeszcze większy zasięg. To będzie potężny zbiór dusz dla Królestwa Bożego. Przypuszczam, że to już wkrótce stanie się. Chciałbym teraz zabrać głos na temat wizji. W Księdze Przypowieści Salomona czytamy, gdzie nie ma wizji, w polskim tłumaczeniu mowa jest o objawieniu. Tam lud się rozprzęga, staje się niezdyscyplinowany. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że wizja ułatwia nam zdyscyplinowanie. Weźmy pod uwagę na przykład lekkoatletę, który startuje w olimpiadzie. Niedługo rozpoczną się Mistrzostwa Wspólnoty Brytyjskiej. Żeby brać udział w zawodach, trzeba być bardzo zdyscyplinowanym. Należy temu poświęcić całe życie. Należy się odpowiednio odżywiać, czytać książki na ten temat, spać odpowiednio długo, trenować. To wymaga wytężonej pracy. Co powoduje, że ci ludzie narzucają sobie taką dyscyplinę? Wizja. Taki sportowiec już widzi siebie, jak wyżej lub dalej skacze od innych, jak szybciej od innych biegnie lub dalej rzuca oszczepem. Mając taką wizję przed oczami, podporządkowuje się dyscyplinie, o jakiej większość chrześcijan nawet by nie pomyślała. Paweł przyrównuje życie chrześcijanina do życia takiego zawodnika i mówi, każdy zawodnik poddaje samokontroli wszystko, co robi, i chrześcijanie muszą narzucać sobie podobną samokontrolę, jeśli chcą zdobyć złoty medal. To była sparafrazowana przeze mnie wersja końcowych wersetów 9 rozdziału 1 listu do Koryntian. Jeśli nie ma wizji, lud się rozprzęga. Nie podnoście rąk. Chcę zapytać, jak wielu z was próbowało chociaż raz się odchudzać? Komu się udało? Kto próbował ponownie? Mniejsza z tym. W każdym razie warunkiem powodzenia w odchudzaniu jest oglądanie siebie oczami wyobraźni takim, jakim chciałoby się wyglądać. Jak nazywała się potrawa, którą dzisiaj jadłem? Pablo. Więc kiedy kładą przed tobą Pablo, musisz wyobrazić sobie, jak stajesz się coraz grubszy i wtedy odpowiadasz, o nie, żadnego Pablo. Śmiejecie się, bo widzieliście, jak zjadłem dzisiaj dwie porcje. Chociaż z drugiej strony, dzięki łasce Bożej, udało mi się nie wziąć trzeciej. To samo dotyczy żniwa. Jeśli mamy z powodzeniem wziąć udział w żniwie, to musimy mieć jego wizję. Moim celem dzisiaj jest przekazanie wam takiej wizji, abyście mieli ją przed oczami, wychodząc z tego miejsca. Nawet jeśli żniwo będzie wymagało ofiary, bezsennych nocy, zrezygnowania z pracy czy wyjazdu w zapomniany zakątek ziemi. Posłuchajcie, co Jezus powiedział uczniom, którym także brakowało wizji. Miało to miejsce po rozmowie Jezusa z Samarytanką. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 35 werset. Czy wy nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Czy widzicie różnicę pomiędzy wizją Jezusa a wizją Jego uczniów? Oni mówili, że żniwa będą za 4 miesiące, a Jezus mówił, że widzi pola już dojrzałe do żniwa. Dzięki temu Jezus zdążył zebrać wspaniały pokos zboża. Podczas gdy jego uczniowie szkoły biblijnej udali się do miasta, kupili żywności, wrócili i nie zdobyli ani jednej duszy. Jezus w tym czasie objawił się Samarytance, która zostawiła dzban, pobiegła do miasta i całe miasto przyszło spotkać się z Jezusem. Jedna kobieta zdziałała więcej niż 12 uczniów szkoły biblijnej. Dlaczego? Odpowiadam, ona miała wizję. Z 9 rozdziału, wersety od 36 do 38 Ewangelii Mateusza, dowiadujemy się, że Jezus wypowiedział, według mnie, tragiczne słowa. Miał inną wizję ludu niż uczniowie. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Mieli rabinów i synagogi, ale nie mieli pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Jeśli te słowa były wówczas prawdziwe, to dzisiaj są one 100 razy bardziej prawdziwe. Żniwo jest wielkie, ale robotników żałośnie mało. Szacuje się, że na 1 000 000 muzułmanów przypada 1 misjonarz. Byliśmy z Drut w Indonezji, która jest w ogromnej większości krajem muzułmańskim, ale szacuje się, że w ciągu ostatnich 20-30 lat 30% społeczeństwa zostało chrześcijanami. Z punktu widzenia Biblii to za mało. Spotkaliśmy w Indonezji brata, który rozwozi kasety wideo z biblijnymi naukami po indonezyjskich wioskach. W wielu wioskach nie ma elektryczności, ale wtedy używa akumulatora samochodowego lub czegoś innego. W Malezji, która jest kolejnym głównie muzułmańskim krajem, najbardziej uderzyło nas to, że we wsiach, gdzie nie ma bieżącej wody ani podstawowego wyposażenia, wszyscy mają anteny telewizyjne. Taka jest prawda. Kilka miesięcy temu w magazynie Time ukazał się duży artykuł mówiący, że mamy do czynienia z rewolucją wideo, która przewraca systemy polityczne. Myślę, że jedną z najważniejszych przyczyn ostatniego zamieszania było to, że ludzie w krajach bloku wschodniego widzieli dzięki telewizji lub wideo, jak wygląda Zachód. System polityczny nie był w stanie utrzymać ich w ryzach. Mnie nie interesuje polityka, ale interesuje mnie żniwo. Jednym z głównych celów ostatniego spotkania w maju w Singapurze dyskutowaliśmy, ponieważ pastor naszego lokalnego zboru w Fort Lauderdale, młody człowiek, młody w porównaniu ze mną, przysłał mi faks. Pisał w nim, że w czasie porannego spotkania modlił się za mnie i moją służbę. W czasie tej modlitwy Bóg dał mu wizję. Zobaczył sierp, który zaczął rządzić od Nowej Zelandii poprzez Azję Południowo-Wschodnią aż do Chin. Ostrze tego sierpa stanowiła kaseta wideo. Czy macie wizję? Czy jesteście świadomi tego, co można zrobić? Czy też wystarczają wam własne sprawy? Możecie powiedzieć: bracie Prince, ja nie mam wielu darów. Nie jestem kaznodzieją. Nie jestem ewangelistą. Jeśli tak powiecie, to jesteście w wielkim niebezpieczeństwie. Czy wiecie o tym? Przypomnijcie sobie przypowieść o talentach. Było trzech ludzi. Pierwszy otrzymał 5 talentów, obracał nimi i sumę podwoił. Drugi otrzymał 2 talenty, obracał nimi i także je podwoił. Obaj zarobili 100%. Ale człowiek, który otrzymał 1 talent, myślał, że nie warto robić sobie tym kłopotu i po prostu ukrył go w ziemi. Kiedy Pan wrócił, oddał mu ten 1 talent i wyznał, że bojąc się Pana, ukrył go w ziemi. Czy pamiętacie, co Pan mu odrzekł? Sługo zły i leniwy, usłyszał te słowa. Czy zdajecie sobie sprawę, że lenistwo jest grzechem? Potem Pan wyjaśnił słudze, że skoro sam nie potrafił nic z tym zrobić, to powinien był oddać go bankierom, aby przyniósł zysk, który mógłby odebrać po powrocie. Następnie kazał nieużytecznego sługę wrzucić w ciemności zewnętrzne, tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Widzicie, że ten, który ma 1 talent, znajduje się w największym niebezpieczeństwie. On myśli, że skoro ma tak mało, to czego Bóg może od niego jeszcze zażądać? Pozwólcie, że dam wam radę. Jeśli nie macie dość siły, aby samemu zacząć działać, to przystąpcie do grupy, która wykonuje użyteczną pracę. Każdy może coś robić. Możecie zapytać, w co możemy zainwestować. No cóż, istnieje na przykład służba Dereka Prince'a, która nie należy do największych, ale dzięki Bożej łasce całkowicie oddana jest zbieraniu żniwa. Może czujecie, że ta grupa wam nie odpowiada. Pozwólcie, że wymienię kilka z nich. Młodzież z misją. Grupa ludzi całkowicie oddanych idei pozyskiwania dusz. Operation Mobilization. Kolejna grupa o światowym zasięgu, mająca ten sam cel. Działa organizacja brata Andrzeja, Open Doors, która ma za zadanie docieranie do ludzi niezbawionych. Istnieje Maranatha Ministries, której celem jest ewangelizacja studentów na całym świecie. Wymieniłem tylko kilka i nie twierdzę, że musicie angażować się w którąś z nich, ale nie wolno wam siedzieć w kościele i nic nie robić, bo kiedy przyjdzie Pan, będziecie musieli odpowiedzieć, co zrobiliście z tym jednym talentem. To byłaby tragedia, gdyby musiał powiedzieć: wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza są wymienione 3 kategorie ludzi całkowicie odrzuconych przez Boga. Głupie panny, niewierny sługa, który nie wykorzystał powierzonego mu talentu, i kozły, narody, które nie okazały miłosierdzia braciom Jezusa. Wszyscy zostali ostatecznie odsunięci od Boga. Możecie zapytać, pod jakim względem byli do siebie podobni? Co zrobili, że zostali odrzuceni? Mogę na to odpowiedzieć jednym słowem. Nic. Wystarczy nic nie robić, aby być odrzuconym. Nie jest moją intencją, aby mówić do was w ten sposób i nie roszczę sobie prawa do mieszania się w wasze sprawy. Ale na tyle, na ile znam Ducha Świętego, czuję, że mówi dzisiaj bardzo poważnie. Myślę, że szczególnie chcę dotrzeć do tych, którzy ograniczają się do samego chodzenia do kościoła. To za mało. oczywiście powinniśmy zgromadzać się. Dziękuję Bogu za każdy kościół, który troszczy się o Boży lud i strzeże owiec. Ale kiedy przychodzicie do kościoła w niedzielę, śpiewacie pieśni i modlicie się, to nie wypełniacie w całości swojej powinności. Uważam, a jest to wynik moich przemyśleń, a nie emocji, że każdy chrześcijanin powinien w jakimś stopniu przyczynić się do zbioru żniwa. Nie wierzę, że powinien być choćby jeden chrześcijanin nie zaangażowany w jakiś sposób w tym chwalebnym zadaniu zebrania żniwa. Jezus powiedział, że żniwo jest wielkie, a robotników mało. Potem dodał: proście więc Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo swoje. Lubię słowo wypchnął. W języku greckim jest to słowo pełne ekspresji. Tego samego słowa używał Jezus, kiedy wypędzał z ludzi demony. Proście Ducha Świętego, aby wypędził ludzi na żniwo. Jezus wiedział, co mówi. Do pracy przy żniwach nie idziesz spacerkiem. Nie robisz tego wskutek zbiegu okoliczności. Dziś potrzebne jest wypchnięcie przez Ducha Świętego. To wiąże się z rezygnacją z wielu rzeczy. Czy wiecie, jakie są dwa bożki współczesnego Kościoła? Bezpieczeństwo i wygoda. To bożki, które czcicie w każdą niedzielę rano. Chcę wam powiedzieć coś, o czym jeszcze nie wspominałem. Będą dwa żniwa. Będą żniwa miłosierdzia i sądu. Jedne po drugich nastąpią bardzo szybko. Oba są opisane w 14 rozdziale Objawienia Jana. Zdaję sobie sprawę z tego, że w objawieniu są opisane takie rzeczy, których ja nie rozumiem, ale nigdy to, czego nie rozumiem, nie powstrzymywało mnie od robienia tego, co rozumiem. Nie krążę w koło i nie zastanawiam się nad odpowiedzią na pytanie, na które nie mogę uzyskać odpowiedzi, zamiast robić to, co powinienem. Czy pamiętacie, co mówiłem o tajemnicach i rzeczach objawionych? Są pewne tajemnice i myślę, że zawierają się one także w objawieniu Jana, których nikt z nas nie zna. Ale równocześnie wiele spraw mamy objawionych. Twierdzę, że sprawa dwóch żniw nie nasuwa żadnych wątpliwości. Pierwsze żniwo to żniwo zboża. Trzy rodzaje plonów, zboże, wino i oliwa, przewijają się przez całe Pismo Święte aż do objawienia. Pierwsze żniwo to żniwo miłosierdzia, zebranie dusz dla Królestwa Bożego. Apostoł Jan pisze, objawienie Jana, rozdział 14, werset 14. I widziałem, a oto biały obłok, a na obłoku siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, mający na głowie swojej złotą koronę, a w ręku swym ostry sierp. Z pewnością chodzi o Jezusa. Nikt inny nie mógł być przedstawiony w ten sposób, tylko Jezus jako Pan żniwa. Pamiętacie, że powiedział, proście Pana żniwa? Dalej Jan powiada, rozdział 14, werset 15. A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku. Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi. W języku greckim końcowa część tego wersetu brzmi: żniwo ziemi jest suche, to znaczy przejrzałe. Inaczej mówiąc, istnieje niebezpieczeństwo, że można je stracić. W objawieniu czytamy, co się stało później, rozdział 14, werset 16. I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemi i ziemia została zrzęta. To nie musi koniecznie tak być, ale ja wyobrażam sobie, że Pan żnie tym sierpem już na całej ziemi, że żniwo może być zakończone w ciągu 5 lat. Kto wie, może wcześniej, a może później, ale to nie będzie trwało długo.
Be a long time.
Widzimy bardzo wyraźnie, że wszystko nabiera coraz większego tempa. Na pewno zauważyliście. To, co trwało kiedyś 100 lat, teraz trwa 10. To, co trwało 10 lat, teraz trwa rok. To dotyczy działań szatana i działań Pana. On się śpieszy. Czuje ten pośpiech. Żniwo miłosierdzia jest zbierane. Co będzie dalej? Zacytujmy następny urywek objawienia Jana. Rozdział 14, werset 18. I jeszcze inny anioł wyszedł z ołtarza, a ten miał władzę nad ogniem i zawołał donośnie na tego, który miał ostry sierp, mówiąc: zapuść swój ostry sierp i obetnij kiście winogron z winorości ziemi, gdyż dojrzały już grona. Myślę, że ten, który obcina kiście winogron, nie jest Panem, lecz jakąś istotą anielską. Dawniej w Izraelu zebrane kiście winogron wygniatano w skalnej kadzi, połączonej małym kanałem z drugą kadzią, niżej położoną. Kiście wkładano do górnej kadzi i skakano po nich nogami, żeby wygnieść sok. Towarzyszyły temu radosne okrzyki. W Biblii jest kilka opisów ludzi radośnie wyciskających sok z winogron. W 63. rozdziale Księgi Izajasza mamy opis Jezusa powracającego z Bostry, czyli ze żniw winorośli. Jego szata cała opływała krwią. Na pytanie proroka, skąd przychodzi Jezus, odpowiedział, że sam tłoczył do kadzi sądu Bożego. Jego szata była zbryzgana krwią tak, jak szaty tłoczących wino w kadzi były zbryzgane sokiem winogron. Odczytajmy werset 19. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi i poobcinał grona winne na ziemi i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. Znacie słowo Getsemane? Get oznacza tłocznię, w której wygniata się wino lub oliwę. W Księdze Objawienia czytamy, rozdział 14, werset 20. I deptano tłocznię poza miastem i popłynęła z tłoczni krew, aż dosięgła wędzinę końskich na przestrzeni 1600 stadiów, to znaczy 184 mile. Wielu ludzi sądzi, że Księga Objawienia ma charakter alegoryczny. Ja nie znajduję w Biblii wiele alegorycznych proroctw, a już na pewno żadnego w Nowym Testamencie. Wszystkie proroctwa dotyczące Jezusa zawarte w Starym Testamencie z dokładnością wypełniły się w Nowym Testamencie. Nie uda się znaleźć ani jednego, które miałoby charakter alegoryczny, a można znaleźć 30, które nie były alegoriami. W Biblii nie ma dowodu alegoryzowania proroctw. To zostało wymyślone po napisaniu Biblii. Chcę wam zadać następujące pytanie. Czy krew może być alegorią? Czy jesteście skłonni uwierzyć, że Bóg będzie sądził grzeszników? Wpływ humanizmu, który bardzo zaznaczył się w Kościele, doprowadzi do tego, że niedługo ludzie będą chcieli, żeby Bóg ich przepraszał za to, że sądzi. Dla Boga kwestia do rozwiązania nie stanowi osądzanie grzeszników, ale ich oszczędzenie. I tylko Bóg rozwiązał ten problem poprzez krzyż. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie zapominajcie o tym, że Bóg pozostaje sędzią i że będzie sądził grzeszników całego świata. Musimy to zrozumieć, bo od tego zależy nasz stosunek do ludzi. Nie sądzę, abym mógł głosić Słowo Boże bez względu na to, czy robię to dobrze, czy źle, gdybym nie wierzył w Boży sąd. Jakiż sens miałaby Ewangelia, gdyby nie było sądu? Jan Chrzciciel powiedział do ludzi, którzy do niego przyszli: kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Biblia podaje, że Jezus wybawia nas od gniewu Bożego. Celem Boga nie jest karanie grzeszników, ale przebaczenie im. My całkowicie to odwracamy. Chcę na zakończenie powiedzieć o jeszcze jednej sprawie, która, jak myślę, ma wpływ na wasz sposób mówienia do ludzi, jeśli wierzycie w sąd Boży. Nie mam czasu, aby cytować dokładnie Biblię. Chodzi mi o 6 rozdział Księgi Objawienia Jana i słynnych 4 jeźdźców. Biały koń przynosi zwycięstwo, aby dalej zwyciężać. Ognisty koń przynosi śmierć, przemoc i rozlew krwi. Kary koń przynosi niedostatek i głód. Siwy koń przynosi śmierć. Twierdzę, że to wyobraża fazy, przez które Bóg przeprowadzi świat, zanim nastąpi koniec. Wiem, że wszystkie 4 konie zstępują z nieba według ustalonego porządku. Biały, ognisty, kary i siwy. Mówiąc inaczej, wyobrażają one Boże sądy następujące zgodnie z wyznaczonym przez Niego porządkiem. Mnie szczególnie interesuje biały koń. Biblia powiada, że biały koń przynosi zwycięstwo, aby dalej zwyciężać. Istnieje na ten temat wiele różnych teorii, ale według mnie jeździec na białym koniu to Jezus jadący z Ewangelią. Psalm 45 mówi o nim, że jest pokorny i sprawiedliwy. Jedzie naprzód z mieczem u biodra. Sądzę, że ta scena wyobraża Ewangelię, która musi szybko wypełnić swe zadanie, bo zbliżają się sądy. Ognisty koń, kary koń i siwy koń. Wierzę, że dzisiaj już wszystkie 4 konie są w drodze. Wierzę, że ognisty koń już daje o sobie znać. Kary koń, zwłaszcza w Afryce, powoduje niedożywienie i głód. Siwy koń przynosi śmierć. Ja i Ruth jesteśmy przekonani, że biały koń zawsze biegnie na przodzie i to motywuje nas do pracy. Musimy dotrzeć do ludzi przed pozostałymi końmi. Musimy im przynieść ofertę miłosierdzia, zanim dosięgnie ich Boży sąd. Z tym musimy się śpieszyć, to nie może czekać. W tym przypadku nie możemy zważać na swoją wygodę, na to, czy nam to pasuje. Chodzi o zebranie żniwa, dopóki czas. Chodzi o niesienie posłania miłosierdzia dla milionów i miliardów ludzi. Wielu ludzi odpowiedziałoby na nasze wołanie, gdyby usłyszeli na czas. Jeśli nie podróżowaliście po krajach trzeciego świata, to prawdopodobnie nie wiecie, jak wielkie pragnienie Duch Święty zaszczepił w sercach tych ludzi, aby usłyszeć prawdę o Jezusie. Byliśmy w Pakistanie, gdzie muzułmanie stanowią 98% społeczeństwa. Usługiwaliśmy publicznie w 3 lub 4 miastach. W trakcie 9 dni prawie 9 tysięcy ludzi zgłosiło chęć przyjęcia Jezusa. Co najmniej połowa z nich to muzułmanie. Nie twierdzę, że oni wszyscy są zbawieni, ale twierdzę, że chcą słuchać Ewangelii. Bracia i siostry, godzina żniwa już nadeszła. Pamiętajcie o tym, że syn, który śpi w czasie żniwa, przynosi hańbę swojemu ojcu. Oby nie można było tego powiedzieć o nikim z nas. Amen. Niech was Bóg błogosławi.